Przychodzę do Ciebie dziś i staję przed Tobą jak pusty dzban. Napełnij sobą mnie, żyj mną, żyj mną.
Moimi dzisiejszymi gośćmi są uczestnicy rekolekcji prowadzonych przez rodzinę Świętego Pawła, to znaczy nas. Także byłam w tej grupie, w tej ekipie prowadzących. To może przedstawcie się, a potem opowiemy sobie trochę na temat tych rekolekcji i rodziny Świętego Pawła, bo może jeszcze nie wszyscy słuchacze są zorientowani, kim jesteśmy i dlaczego akurat takie rekolekcje.
Mam na imię Natalia.
Ja jestem Daria.
Jestem Weronika.
Jestem Ula.
Bartek.
Łukasz.
Ksiądz Tomasz.
Rodzina Świętego Pawła składa się z kilku instytutów i zgromadzeń, które do niej należą, natomiast w Polsce jesteśmy we czwórkę, to znaczy są pauliści, paulistki, apostolinki oraz uczennice Boskiego Mistrza i właśnie w takim składzie te rekolekcje prowadziliśmy. Ja musiałam wcześniej wyjechać, a wy jeszcze trochę zostaliście w domu, żeby spędzić razem czas. I co robiliście do tej pory?
Pierwszego dnia postanowiliśmy wspólną decyzją wyjechać w plener, zobaczyć piękną Jurę Krakowsko-Częstochowską. Zobaczyliśmy dwa zamki.
W Mirowie i w Bobolicach.
Pierwsze z nich ruiny, drugie pięknie odbudowane. Pięknie odbudowany zamek. No i co? I pierwszy dzień to był taki dla ciała. W zdrowym ciele zdrowy duch. A dzisiaj jesteśmy tutaj w Częstochowie i poznajemy rodzinę Świętego Pawła od kuchni.
No to powiedzcie, czym dla was jest ta rodzina Świętego Pawła, bo my jesteśmy w niej od lat i już trochę tak się zżyliśmy i ze sobą nawzajem i z tym, co robimy i kim jesteśmy i nie bardzo wszystko widać od środka. W każdym razie niektóre rzeczy uważamy za oczywiste, natomiast jak widzi rodzinę Świętego Pawła młody człowiek? Po tych kilku dniach już coś można zobaczyć, czegoś doświadczyć, coś opowiedzieć, co będziecie opowiadać o tym czasie swoim znajomym.
Może zacznę od tego, że wcześniej nie miałam zielonego pojęcia o tym, że rodzina Świętego Pawła w ogóle istnieje. Ani o tym, że wydawnictwo edycja Świętego Pawła jest prowadzona przez księży paulistów. Dla mnie to jest niezwykłe właśnie, że te wszystkie zgromadzenia, te wszystkie instytuty są rodziną. Jak sama nazwa wskazuje, rodzina Świętego Pawła i to jest piękne i doświadczyłam tej atmosfery rodziny w czasie rekolekcji i z tego powodu też ciężko będzie mi wyjeżdżać, kiedy to wszystko już minie, bo poczułam się jak w rodzinie i to jest niezwykłe, bo nie każde rekolekcje sprawiają, że grupa tak mocno integruje się ze sobą i nawet nie tyle integruje się, ale związaliśmy się ze sobą w jakąś wspólnotę właśnie.
Mhm. No właśnie, rzeczywiście podczas tych rekolekcji, jak was obserwowałam i też nas, bo myśmy byli częścią przecież tego też, mimo że prowadziliśmy, także uczestniczyliśmy, prowadziliśmy to razem, współtworzyliśmy i widziałam rzeczywiście tą zawiązującą się z dnia na dzień, z godziny na godzinę wspólnotę. No muszę wam powiedzieć, że jesteście wspaniałym świadectwem takiej współpracy i twórczości. Nawet wasze pytania, które nam zadaliście, pamiętacie ten wieczorek, kiedy to mogliśmy opowiedzieć o sobie i zaproponowaliśmy wam, żebyście swoje pytania napisali na kartkach. I pamiętam pierwsze pytanie, które mnie powaliło. Ktoś z was napisał takie pytanie. Czy miłość do Boga, którą się przeżywa w życiu konsekrowanym, można porównać do miłości ludzkiej, tej na przykład między małżonkami. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę byłam zaskoczona i wzruszona, bo zazwyczaj te pytania dotyczą, nie wiem, habitu, czy siostra ma włosy pod welonem, czy siostra może nie mieć habitu i tak dalej. A tutaj po prostu widać było, że wy naprawdę żyjecie głęboko i macie głębokie pytania i stawiacie sobie naprawdę istotowo ważne pytania ontologiczne, jakby ksiądz Tomasz powiedział.
Ja tak wcale nie mówię.
Kilka tak, razy księdzu się zdarzyło.
Tak kiedyś tylko w książce przeczytałem, że coś może być ontologiczne.
Ontologiczne, czyli jakie? Kto pamięta, co to znaczy ontologiczne?
Dotyczy istnienia istoty?
No, można by tak to powiedzieć.
Ale istoty czego?
Bytu.
Bycia. Tak, tak.
Tak, tak. To były ważne pytania, to tylko jedno przywołałam. Natomiast rzeczywiście zmusiliście nas do refleksji też nad sobą, bo nie każdego też dnia słyszymy takie pytania. Co się w waszym postrzeganiu w ogóle życia, przeżywania wiary zmieniło podczas tego przeżywania tych rekolekcji? Czy coś było takie szczególnie ważne dla was? Jakiś element, bo no różnorakie formy, prawda, wam proponowaliśmy, co zaniesiecie ze sobą. Dawaliście też świadectwo o tym, chociażby ostatniego dnia, kiedy nakręcaliście te spoty reklamowe. Pamiętacie? Mieliście takie doświadczenie właśnie z kamerą, a w tym momencie macie też doświadczenie z mikrofonem. Czyli możecie się podzielić, no co jest trudne i stresujące, ale też piękne i zostaje na długo. Czym byście chcieli się podzielić? Też jak zachęcić młodych ludzi, żeby nas było więcej, na przykład za to pół roku lub rok?
Bartek, co byś powiedział?
Taką piękną sprawą jest ta różnorodność. Jest czas na jakąś swoją własną refleksję, na wyciszenie się, ale również na śpiew, taniec, czy też czas wolny, gdzie możemy podziwiać piękno przyrody, możemy wspólnie dzielić się radością. Każdy inaczej przeżywa ten czas. Różne formy trafiają do pojedynczych osób. Jeden realizuje się właśnie w śpiewie, jeden realizuje się w adoracji. Mhm. To jest istotą tych rekolekcji, że rekolekcje nie są nudne i rekolekcje są dla wszystkich. Mhm.
To dobrze, cieszymy się. Tak miało być. Ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć na ten temat? Nie wszyscy na raz.
Mnie na rekolekcję przyciągnął sam tytuł rekolekcji. Radość w 5D. Znaczy generalnie radość. Dlatego, że radość we współczesnym świecie jest błędnie definiowana, jest uważana po prostu za wesołość. I wydaje mi się, że też jest błędne przeświadczenie, że chrześcijanin, człowiek radosny, czyli przez cały czas powinien być wesoły, przez cały czas powinien się uśmiechać. Podczas kiedy ja się zastanawiam, czy to rzeczywiście tak. Mam pewną koleżankę, która uważa, że mało się uśmiecham i jest we mnie mało takiej chrześcijańskiej radości, ale ja się zastanawiam, skoro mi wydaje się, że mam głęboką relację z Panem Bogiem, to co jest ze mną nie tak? I te rekolekcje były odpowiedzią na moją modlitwę, bo prosiłam świętego Franciszka z Asyżu, o którym mówi się, że odnalazł właśnie tą radość doskonałą, żeby pomógł mi tą radość znaleźć i jakoś odczuć, tak jak powinnam to odczuć. I znalazłam na stronie internetowej Uczeń z Boskiego Mistrza, że są rekolekcje o radości. Postanowiłam w ciemno pojechać. Dopiero potem zobaczyłam, jakie są tam ewentualnie detale, co tam będzie i tak dalej, ale generalnie temat, ja wiedziałam, że mam na te rekolekcje jechać. Zrozumiałam, że te moje odczucia, wbrew temu, co myślałam, bo uważałam, że moje powołanie mam już w miarę rozeznane i jestem na dobrej drodze i wcale nie zamierzałam tych rekolekcji potraktować jako rekolekcje powołaniowe, że właśnie miało to być zaproszenie do stanięcia w prawdzie i nawet nie tyle przed Panem Bogiem, co przed samym sobą. Bałam się tego, że stając w prawdzie, pozwalając Panu Bogu jeszcze bardziej wejść w głąb mojego serca, że wszystkie moje dotychczasowe plany, decyzje, że to wszystko legnie w gruzach, że zawiodę moich znajomych, którym w miarę powiedziałam o moich planach, że to wszystko legnie w gruzach. I z tych rekolekcji wyjeżdżam z głębokim pokojem, mimo że przez cały czas się boję, ale wiem, że teraz, stając w prawdzie, nie pomylę się. A nawet jeżeli się pomylę, to wszystko Pan Bóg ma w swoim ręku.
I prowadzi. No właśnie, a powiedziałaś, że jedziesz w ciemno, ale chyba nie tak całkiem w ciemno, bo już miałaś też kontakt i z nami, i z rodziną, przynajmniej z jej częścią. Jak to było? Jakie były początki tego?
Zaglądałam na stronę Uczennic Boskiego Mistrza przez wzgląd na to, że poznałam je podczas kursów muzyki liturgicznej w Warszawie. Był to 9-miesięczny kurs, były zjazdy raz w miesiącu na weekend.
No i co zostało po tym czasie? No bardzo aktywnie pamiętam, brałaś udział w tym kursie i dużo ci to dało, bo nieraz o tym opowiadałaś.
Przez wzgląd na to, że studiuję muzykę kościelną, więc potrzebowałam na tych kursach formacji duchowej, której na mojej uczelni bardzo mi brakuje, podczas kiedy muzyka liturgiczna, przecież ona nie żyje bez Pana Boga. Mhm. Na Akademii owszem, jestem uczona na bardzo wysokim poziomie od strony czysto muzycznej, ale Pana Boga przez cały czas mi tam brakowało, tym bardziej, że nasi nauczyciele Nie wydaje mi się, żeby zależało im specjalnie na tym, żeby to było od strony duchowej. I w czasie tych kursów odkryłam prawdziwe piękno muzyki liturgicznej, mimo że przez cały czas je odkrywam. I są takie momenty, kiedy tej muzyki mam już serdecznie dość, bo przecież żadna muzyka nie będzie w stanie oddać tego, co ja czuję do Pana Boga i co będę chciała Mu oddać w modlitwie mojej. Ale przez to, że dostałam od Pana Boga taki talent, jaki dostałam, moim obowiązkiem jest wykorzystać go na chwałę Pana Boga. Mimo że są kryzysy, ale kryzysy będą zawsze, tylko nie mogę się poddawać.
Mhm. W tej grupie było widać, jak bardzo wam zależy na poziomie muzycznym. Też nie mieliśmy kłopotu z tą aranżacją muzyczną, dzięki na przykład Natalii, która pięknie grała klasycznie też na gitarze, ale też każdemu z was, wiele osób się włączało też w śpiew. Pięknie też przygotowana liturgia. Jeden z was też służył do mszy bardzo profesjonalnie, można powiedzieć. Oczywiście to wszystko było bardzo przygotowane i ja tak patrząc na was widziałam, że wszystko ma znaczenie, prawda? W tym chwaleniu Pana Boga i nawiązywaniu z Nim kontaktu. Nawet takie rzeczy, które właśnie można przeżywać zupełnie technicznie. Natomiast wyście rzeczywiście wkładali w to siebie, serce i ducha, nawet przez takie drobne gesty. A powiedzcie jeszcze, no, jakie macie doświadczenie tego ostatniego dnia, czyli radości głoszenia, kiedy nagle mieliście do stworzenia ten spocik reklamowy, ewangelizacyjny, kiedy mieliście się podzielić właśnie tymi swoimi doświadczeniami wiary. Jak to się w ogóle stało? Jak to przeżywaliście?
Może ja zacznę od tego, że jako paulista zajmuję się na co dzień redagowaniem i tworzeniem wideokomentarza do niedzielnej Ewangelii, który nazywa się Kromka Słowa Bożego. Jest to taki krótki, pięciominutowy filmik, w którym rozważamy Ewangelię na daną niedzielę. I w związku z tym zaproponowałem młodzieży, żebyśmy spróbowali zrobić taki mini warsztat, żeby to doświadczenie spotkania z Bogiem, doświadczenie Jego miłości, bycia w Nim, wzrastania w Nim, nawrócenia, bycia człowiekiem zmartwychwstałym i odkupionym, żeby to doświadczenie przelać także w jakiejś formie na jakieś głoszenie. Bo jednak ktoś, kto spotkał Boga, nie może nie głosić. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, mówi święty Paweł. I stąd zrodził się pomysł, żeby spróbować opowiedzieć o wierze w formie takiego klipu, spotu, czy też jakiejś takiej reklamy. Może reklama nie jest najlepszym słowem w odniesieniu do głoszenia Ewangelii. I tak mi się wydaje, że choć na początku był pewien lekki opór, czy też przejęcie z tego tytułu wśród młodzieży, czy damy sobie radę i jak to będzie.
To pierwszy raz przed kamerą, nie?
Niektórzy występowali pierwszy raz przed kamerą, to myślę, że skończyło się to kapitalnie. Nie mogliśmy skończyć debat i zachwytu nad tym naszym byciem, można powiedzieć, byciem w mediach, bo tak naprawdę stworzyliśmy dwa takie krótkie filmiki, które w jakiś sposób poddają naszą wiarę. Ale może niech się nasi współbracia w wierze wypowiedzą. I współsiostry, przepraszam.
Współsiostry. No właśnie, bo kapitalne mieliście pomysły. Takie bardzo krótkie, treściwe, bardzo proste u formy wyrazu. Trudno wam było, czy łatwo dojść do, w sumie we wspólnocie, nie? W ekipie to musieliście jakoś rozegrać, najpierw wymyśleć, potem wykonać.
Tak jak siostra mówiła wcześniej, bardzo angażowaliśmy się w każde zadanie, które mieliśmy na tych rekolekcjach. Więc to też potraktowaliśmy bardzo poważnie. Każdy od razu po informowaniu nas, co będziemy robić, miał swój własny pomysł na to, jak zrobimy tą reklamę, ten spot, narada, jak będzie wyglądać to, co przygotujemy. Była bardzo burzliwa, ale myślę, że każdy ze swojego pomysłu dał to, co było najlepsze i dzięki temu stworzyliśmy naprawdę fajne rzeczy. Jak oglądaliśmy, bo były dwie grupy, jak oglądaliśmy swoje filmy nawzajem, to byliśmy naprawdę zachwyceni.
Debata była oczywiście pokojowo burzliwa.
No i zadziwiające jest to, że tak szybko uzyskaliśmy nić porozumienia, mimo tego, że każdy miał jakieś inne spojrzenie na ten filmik.
Myślę, że to sprawa Ducha Świętego, do którego się pomodliliśmy na samym początku.
Ale też popatrzcie, jak ciekawe jest, wydaje mi się, doświadczenie bycia w kościele właśnie, bo gdybym sobie, dopiero dzisiaj mi to pytanie przyszło, właśnie teraz, gdybyśmy zrobili, powiedzmy, czy podjęli takie zadanie pierwszego dnia, albo na przykład no, drugiego dnia, czyli w chwili, kiedy praktycznie nikt z nas ze sobą się nie znał, byłoby łatwo? Myślę, że byłoby trudniej, to jest jakaś może oczywista odpowiedź, ale ten fakt, że w sumie przez te krótkie 5 dni stworzyliśmy jakąś wspólnotę już taką małą, myślę, że z pewnością pomógł po pierwsze stworzyć te filmiki, ale po drugie także niektórym z nas przełamać pewne opory, bo wspólnota ciągnie do góry, a gdy człowiek jest taki samotny i staje przed zimną kamerą, powiedzmy, to może już być gorzej. Także głoszenie, ale we wspólnocie, to jest coś pięknego.
No tak, a ja wam chciałam przypomnieć, że przecież ten pomysł taki na stworzenie tych klipów, można powiedzieć, powstał po innym wydarzeniu podobnym. Kiedy właśnie mieliśmy 2 razy lekcję divina, czyli to spotkanie ze Słowem Bożym właśnie w taki sposób wspólnotowy. Rozważaliśmy go wspólnie, dyskutując i dzieląc się nim, ale też zaproponowaliśmy wam jeszcze jedną formę spotkania ze Słowem, bardziej właśnie taką ruchową, można powiedzieć, wspólnotową.
Bibliodrama.
Tak, bibliodrama. To chyba to tak naprawdę zaważyło na tym, żeby zaryzykować właśnie te klipy.
To znaczy przełamało nasz, czyli tak, prowadzących, opór i lęk co do tego, czy młodzież zechce wziąć w czymś takim udział. To znaczy, kiedy zobaczyliśmy wasze zaangażowanie i radość z tego, w jaki sposób można wyrażać swoją wiarę, choćby w takiej bibliodramie.
I przeżywać Biblię.
I przeżywać Biblię, uzmysłowiło nam, że można pójść krok dalej.
A ksiądz chyba na co dzień też ma do czynienia z tym filmem i z mediami, prawda?
Tak.
To chyba nie był pierwszy, to nie był księdza debiut, jeśli chodzi o te klipy.
Nie był mój debiut, więc bardzo się cieszę, że mogliśmy razem skorzystać z jakiegoś mojego doświadczenia, bo przygotowując wideokomentarze do Niedzielnej Ewangelii, Kromka Słowa Bożego, pracuję na co dzień z kamerą i też często jestem w takich sytuacjach, kiedy muszę z siebie wykrzesać odwagę głoszenia Ewangelii. Bo naprawdę, mimo tego, że pracuję, można powiedzieć, z kamerą około 6 lat, regularnie, to do dzisiaj, kiedy zaczynam na przykład prowadzić sondę uliczną czy wywiad, muszę najpierw przełamać siebie, bo nie jest prosto wyjść do ludzi, z których większość się śpieszy i nie ma czasu.
Natalia, ja pamiętam twoje ostatnie słowa na rekolekcjach, kiedy dzieliliśmy się przeżyciami swoimi, i powiedziałaś coś takiego, że czujesz się opalona łaską. Tak przeżywałaś modlitwę. Mieliśmy dużo modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, także nocną adorację, że to cię jakoś wypełniło. Dobrze pamiętam?
Tak, oprócz tych adoracji, to drugim elementem dopełniającym na pewno było to rozsmakowanie się w Słowie Bożym, a więc Słowo Boże i słuchanie Pana Boga. I to się łączy w piękną całość, którą mogę w sumie nazwać pokojem serca. Myślę, że Pan Bóg nie tylko ode mnie, ale od każdego z nas oczekuje, abyśmy w pewnych sytuacjach po prostu poddali się Jego woli. Tak naprawdę nic nie robili, czyli wystarczy to, że jestem z Nim i trwam na modlitwie, i to już powoduje, że mój Bóg cieszy się z tego, że ja jestem z Nim i On jest na tyle mocny i wszechmogący, że daje mi tę łaskę, umacnia mnie po prostu w tym, że jestem. Nie potrzebuję się wysilać, nie potrzebuję zasłużyć na Jego miłość. Nie stawia mi wymagań, które muszę spełnić, aby On był zadowolony. Więc to jest taka relacja bycia z Ojcem poprzez to, że ja jestem na adoracji i trwam. I to jest opalanie się w Jego łasce, bo im więcej czasu przebywam z Ojcem, z Jezusem, tym bardziej jestem pełna pokoju i tak naprawdę szczęśliwa.
To mi przypomniało pewne takie słowa założyciela naszego, błogosławionego Jakuba Alberione, który powiedział, że dusza musi być jak słonecznik, zwrócona ciągle ku słońcu, czyli ku tej łasce Bożej, ku Bogu. Tak słonecznik, tarcza słonecznika, ten kwiat zwraca się zawsze w stronę słońca. Tak samo nasza dusza właśnie opala się w Jego łasce, krążąc jakby wzrokiem, swoim duchowym wzrokiem, szukając Jego obecności.
Dla mnie wspaniałym przeżyciem również była ta cisza. Cisza podczas modlitwy, cisza podczas adoracji, kiedy mogłem po prostu być. Nie musiałem mówić wielkich słów. Mogłem wejść w relację z Panem Bogiem ze swoimi myślami. I On przyjął mnie takim, jakim jestem. I było czuć właśnie tą obecność Pana Boga.
Tak, myślę, że to przyjęcie przez Pana Boga też dało nam siłę, żeby siebie przyjmować takimi, jakimi jesteśmy nawzajem, prawda? Tak, takie mam doświadczenie tej naszej wspólnoty.
Tak, pomimo tego, że każdy ma jakiś tam swój charakter, swój temperament, tworzyliśmy taką jedną całość, jedną układankę, która się doskonale ubogacała i uzupełniała.
I my tę układankę zazwyczaj w swoim gronie nazywamy rodziną świętego Pawła.
Czyli?
Jak wszystkie elementy do siebie pasują, to jest rodzina.
No właśnie, już wymieniłam na początku zgromadzenia zakonne. Wymienię je jeszcze raz. To byli pauliści, czyli ksiądz Tomasz Wasilewski. To były paulistki w osobie siostry Sylwii Skoniecznej. To były apostolinki w osobie siostry Anny Marii Pudełko i ja byłam reprezentantką sióstr uczennic Boskiego Mistrza. To oczywiście nie jest cała nasza rodzina, jest, jeszcze są instytuty agregowane, tak zwane dla ludzi świeckich, kobiet, mężczyzn, a także małżeństw. Jest instytut dla kapłanów, którzy chcą żyć też konsekracją, żyjąc jednocześnie w swojej diecezji. Także mamy, ta nasza rodzina jest bardzo szeroka. Właśnie, jakie macie doświadczenie jeszcze na koniec, krótko, właśnie tych poszczególnych zgromadzeń i ich misji? W jaki sposób to, ta różnorodność wam pomagała? Co takiego szczególnego było w każdym z nas, w każdej tej misji, w każdym zgromadzeniu, że właśnie to widzicie, od początku o tym mówicie, jakoś to się przewija w tej rozmowie, to widzicie jako dar, to przyjmujecie jako ten dar różnorodności w tej naszej obecności też tak różnorodnej.
Ja myślę, że tak jak w każdej rodzinie, tak w waszej rodzinie świętego Pawła, każdy miał jakąś swoją rolę do spełnienia i każdy dawał inne spojrzenie na wiarę, na życie. Każdy miał inne doświadczenia i dzielił się tymi doświadczeniami z nami.
Mi się wydaje też, że to jak pięknie się nawzajem uzupełniacie, że każdy ma taką misję, która jest potrzebna drugiemu zgromadzeniu w waszej rodzinie. Ta piękna jedność, którą tworzycie, spowodowała, że my sobie uświadamialiśmy, że my też jesteśmy wyjątkowi i też potrzebni innym, żeby tworzyć tą całość, którą jesteśmy w Kościele jako taka jedna wielka rodzina.
Dla mnie to jest właśnie niesamowite, że każdy człowiek ma swoją historię. W czasie wieczoru świadectw siostry opowiadały swoje historie powołań, a ksiądz mówił, że był po prostu ministrantem, potem został paulistą.
Tak, byłem ministrantem i zostałem księdzem.
Ale to jest właśnie piękne, bo nasze historie przenikają się nawzajem, nasze drogi splatają się z sobą w taką sieć, nierozerwalną sieć i to wszystko składa się w jedną całość i to tylko Pan Bóg tak potrafi.
Rzeczywiście, to dzieło Boże. I my, którzy jesteśmy dzięki łasce Bożej i wy, którzy zechcieliście dzielić z nami ten czas i też współtworzyć te rekolekcje, rzeczywiście mam takie doświadczenie, że każda grupa jest inna, ale tak naprawdę kierunek rekolekcji i forma rekolekcji bardzo zależy od ludzi, którzy na nie przyjadą. Jakby rzeczywiście jest ten element współpracy, bo to zależy, w jakim kierunku się pójdzie, co jest potrzebne nam. Tak idziemy, tak nas Duch Święty prowadzi, odpowiadając też na te nasze małe potrzeby i na tą naszą miłość małą, jaką mamy w sobie, rozpala i pogłębia ją. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. I mam nadzieję, że jeszcze nie raz do zobaczenia i tak jak przed cudownym obrazem modliliśmy się, spędzając z Matką Bożą jeden wieczór na apelu, tak jak teraz dziękujemy jej właśnie tutaj na Jasnej Górze za te spędzone rekolekcje, tak jeszcze nie raz będzie okazja, żeby razem wspólnie się spotkać, pomodlić i podzielić wiarą. I życzę wam bezpiecznego powrotu do domu.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Radość w 5D, czyli 5 wymiarów chrześcijańskiej radości. Taki temat miały tegoroczne wakacyjne rekolekcje, na które jako rodzina świętego Pawła zaprosiliśmy młodych ludzi. Rekolekcje odbyły się w Masłońskim koło Częstochowy w ośrodku prowadzonym przez księży paulistów w dniach od 21 do 27 lipca 2015 roku. A już niebawem, bo 9 sierpnia rozpoczną się następne organizowane przez nas rekolekcje, tym razem dla instytutów przyłączonych do Rodziny Świętego Pawła. Jest instytut dla kobiet, dla mężczyzn, dla małżonków oraz dla kapłanów diecezjalnych. I na rekolekcje zapraszamy też wszystkich, którzy chcą poznać Rodzinę Świętego Pawła i ewentualnie przyłączyć się do któregoś ze zgromadzeń czy instytutów ją tworzących. Informacje można znaleźć na stronie internetowej www.paulus.org.pl. Zapraszamy.
Panie, przychodzę do Ciebie dziś. I staję przed Tobą jak pusty dzban, napełnij sobą mnie. Żyj mną, żyj.